Panu. Cieszę się bardzo, że mogę tu stać, chociaż nie ukrywam, że jest to bardzo stresujące, mimo że jak zachorowałam, to takie pragnienie się zrodziło w moim sercu, że Boże, jak ja bardzo chciałabym stanąć tutaj z przodu i powiedzieć o tym, co Ty dla mnie uczyniłeś. I wiecie, jestem, chcę się podzielić tym, co Pan dla nas zrobił, dla mnie, dla nas. Chcę Wam opowiedzieć trochę o tej mojej drodze, bo jak większość z Was wie, przyszło z mi zmagać się z chorobą nowotworową. Także jestem, chciałabym się tym podzielić, chciałabym opowiedzieć, ale może pierwsze trochę się pomodlę krótko, aby Pan zabrał ten stres i dał mi pokój. Także chwała Ci, Panie, za to, że dzisiaj tu mogę być i dzisiaj mogę mówić o Twoich cudach, Panie, o tym, co Ty uczyniłeś dla mnie, Panie, i dziękuję Ci za tą łaskę, za Twoją łaskę, Boże. I tak proszę Cię, aby każde słowo, które teraz wypowiem, było na Twoją chwałę. Amen. Także wszystko zaczęło się jakieś niecałe 2 lata temu. To był wrzesień 2016 roku. Wyczułam sobie w piersi guzka. I jakoś tak od razu ogarnął mnie taki strach, że to będzie coś, że to na pewno będzie coś złego, że to na pewno będzie jakaś choroba, mimo tam, że zaczęłam czytać i szukam jakichś informacji i czytałam, że często się to zdarza, no to jednak od razu opanował mnie taki straszny stres. Także szybko gdzieś umówiłam się na wizyty u lekarza. Umówiłam się szybko na 2 wizyty prywatne. Po 3 dniach byłam już na pierwszej wizycie. Na tej wizycie lekarz powiedział, że prawdopodobnie to jest wszystko okej, okay, że ta zmiana prawdopodobnie jest łagodna, także spokojnie. Jednak za bardzo mnie to tam nie uspokoiło. Chociaż pojechałam z tym wynikiem do poradni chorób piersi i tam znowu lekarz powiedział, że to prawdopodobnie nie jest nic groźnego, spokojnie wyznaczył tam termin jakiegoś kolejnego badania. No i w sumie usłyszałam to, co chciałabym usłyszeć, że prawdopodobnie jest wszystko okej. Jednak gdzieś z tyłu głowy ciągle był ten niepokój i gdzieś w zanadrzu jeszcze była 2. wizyta, którą wcześniej na samym początku ustaliłam sobie prywatnie. I też jedna osoba mi powiedziała, że wiesz co, skoro masz już tą wizytę i ten termin ustalony, to co ci szkodzi, idź na tą wizytę. No i też tak zrobiłam, poszłam na tą wizytę. No i tam już nie było tak kolorowo, bo ta pani doktor tak oglądała, robiła to USG, no i mówi, no że ona nie chciałaby tego, nie chciałaby mnie straszyć i ten, ale ona bardzo by chciała, żebym poszła to dalej diagnozować. I ona tak w ogóle pokierowała moimi pierwszymi krokami i ona też powiedziała, żebym udała się na biopsję grubą igłą. Do mnie to w ogóle też wcześniej to w ogóle był jakiś taki matrix, jakieś biopsje cienką igłą, grubą igłą. Ale ona powiedziała, ty nie idź na biopsję cienką igłą, ty musisz się udać na biopsję grubą igłą. Tylko, że taka najbliższa opcja, żeby wykonać taką biopsję, jest w Bielsku. Ja mówię, dobrze, w Bielsku, no ale gdzie w Bielsku? A ona mówi, no w szpitalu onkologicznym. No powiem wam, że wtedy chyba tak pierwszy raz jakoś tak nogi mi się ugięły, bo wtedy pierwszy raz tak ktoś w ogóle to wypowiedział, że może to być choroba nowotworowa. Ale z Bożą pomocą udałam się do Bielska, tam wytyczono wizytę. Wiecie, to wszystko trwało, to te wizyty od jednej do drugiej, to zanim padła ostateczna diagnoza, minęło 6 tygodni. 6 tygodni takiego strasznego stresu. Tego się nie da opisać, ale w ciągu tych 6 tygodni schudłam 6 kilo. W każdej chyba minucie myślałam o tej chorobie. Znaczy się wtedy to jeszcze nie wiedziałam, co jest choroba. Ja ciągle o tym myślałam, ciągle, że to będzie coś strasznego. Jakoś tak... W każdym razie udałam się do tego Bielska. Tam zlecono badania kolejne, dodatkowe. Poszłam na pierwsze badanie, mamografia. Po 3 dniach biopsja. Przychodzę na tą biopsję i podczas tej biopsji lekarz mówi do mnie, a wie pani po co tu przyszła? No wiem po co, no żeby wykonać biopsję. No dobrze, ale wie pani, że to jest nowotwór. Wtedy to... Wtedy chyba już nic nie odpowiedziałam za bardzo, bo po prostu ja nawet nie byłam przygotowana, że on coś takiego powie. Tylko pamiętam, że zapytałam go, czy kiedyś zdarzyło się tak, że... Bo on to odczytał z wyniku mamografii, że czy zdarzyło się tak, że wynik mamografii był inny od wyniku biopsji. I on powiedział, no, że zdarzyło się, ale że tutaj to ewidentnie jest zmiana nowotworowa. Także wyszłam wtedy tak nieoczekiwanie już z taką jego diagnozą. Na potwierdzenie tego, na wyniki biopsji trzeba było czekać kolejne 2 tygodnie. I wtedy pierwszy raz też przyjechaliśmy tutaj, przyszliśmy, to był czwartek, do zboru i pierwszy raz też prosiliśmy o modlitwę. Ja wtedy tak się jakoś mocno uchwyciłam tego, że Panie, Ty możesz zmienić ten wynik. Nawet jeżeli ten lekarz mówi, że tam jest coś złego, to jeszcze tak naprawdę ta diagnoza nie zapadła i Ty możesz to wszystko zmienić, Ty możesz sprawić, że ten wynik będzie dobry. Także jakoś przez te 2 tygodnie cały czas to wyznawałam, że na pewno ten wynik będzie dobry, że na pewno będzie wszystko okej. Okay. Po 2 tygodniach pojechaliśmy odebrać wyniki, ja już nawet nie czekałam na wizytę u lekarza, która miała być trochę później, bo już po prostu z tego stresu jakoś nie potrafiłam wytrzymać. Wtedy już też Pan do mnie mówił, tylko jakoś chyba owładnięta tym stresem, jakoś tego też nie umiałam zauważyć, że tego dnia, kiedy pojechaliśmy po wyniki rano, Pan też posłał słowo takie bardzo znane i powiedział, bo moje myśli to nie myśli wasze, a wasze drogi to nie drogi moje, oświadcza Pan, lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i moje myśli niż myśli wasze. Ja wtedy jakoś tak nie zwróciłam w ogóle na to uwagi, chociaż może gdybym się tak zagłębiła bardziej, to już bym wiedziała, jaki będzie wynik tej biopsji. No więc pojechaliśmy, poprosiłam pielęgniarkę w okienku, aby mi pokazała tylko ten wynik, bo ona też nie mogła tego udostępnić. Jak już podchodziła do tego okienka z tą kartką, to ja już wiedziałam, że chyba tam jest coś złego, bo ona tak w ogóle nie wiedziała, jak mi tą kartkę wręczyć. No, także jak zobaczyłam, co tam pisze, w nagłówku rak piersi, później tylko jakieś te parametry, zdążyłam zrobić tylko zdjęcie tego wszystkiego i pojechaliśmy do domu. Chyba przez pół drogi jakoś w ogóle nie mogliśmy, nie wiem, wydusić sobie słowa. To w ogóle, jak odbiera się taki wynik, no, to jest w ogóle strasznie ciężko, żeby określić, co człowiek wtedy czuje. Także przez pół drogi chyba w ogóle nie rozmawialiśmy z Irkiem. Dopiero gdzieś tam w połowie drogi zaczęliśmy gdzieś tam płakać w samochodzie. No ale trzeba było jakoś temu sprostać. Przyjechaliśmy do domu i jakoś tak chwyciliśmy za telefony. Nie wiem, to była pierwsza rzecz, jaka nam przyszła do głowy. Chwyciliśmy za telefony i wtedy Irek i ja zaczęliśmy pisać do wszystkich naszych znajomych. Zaczęliśmy pisać o to, aby się modlili, aby byli z nami. Prosiliśmy o modlitwę. Napisaliśmy, jaka zapadła diagnoza. I wtedy też tego dnia wieczorem, kiedy tak się razem modliliśmy, to wiecie, Pan przyszedł z odpowiedzią. Pan przyszedł z taką wspaniałą obietnicą. To nie była w ogóle jakaś obietnica z Ewangelii o cudownym uzdrowieniu, ale to była taka wspaniała obietnica z Księgi Mojżeszowej o tym, że Pan posyła przede mną anioła i że ten anioł mnie będzie strzegł w drodze, którą mi przygotował i doprowadzi mnie do miejsca, które przygotował. Jeżeli tylko będę mu wierna i posłuszna, to on będzie nieprzyjacielem moich nieprzyjaciół. On pobłogosławi mój chleb i oddali też choroby. Tam nawet w tej obietnicy było wspaniale powiedziane, że nawet tam był czas określony, bo tam było powiedziane, że nie uczynię tego w ciągu roku. Bo ja się też tak na początku mocno zafiksowałam, tak mocno nakręciłam na to, że Panie, przecież Ty masz moc zabrać to. Nawet jeżeli teraz już zapadła diagnoza, jeżeli to już jest nowotwór, przecież ja wiem, ja w to wierzę z całego serca, że Ty po prostu możesz przyjść, zabrać i nie będę musiała podchodzić do tego leczenia, że Ty to możesz uzdrowić i będę mogła opowiedzieć wspaniałe świadectwo o tym, co Ty dla mnie uczyniłeś. Ale tak jak Bóg powiedział też wcześniej, że Jego drogi to nie nasze drogi i On też wie najlepiej, czego my potrzebujemy. Że my czasami, na przykład w moim przypadku, potrzebowałam czasu i tego wszystkiego, bo to, co nam Pan pokazał, o czym jeszcze Wam opowiem i czego żeśmy doświadczyli, to nie skończyło się na tym, że był jeden cud uzdrowienia, że po prostu Pan zabrał, tylko tą drogę, którą Pan przygotował, to ona była tak wspaniale zaplanowana, że ja nawet jakbym chciała gdzieś usiąść i zaplanować, to bym nie była w stanie. On zaplanował każdy szczegół, każdą osobę, którą postawił na tej drodze. I to było niesamowite. Także wtedy dostaliśmy tą obietnicę, wtedy też na następny dzień, w czwartek, tutaj prosiliśmy kolejny raz o modlitwę. Następnego dnia też byliśmy u pastora Andrzeja Lubera i też z nim długo rozmawialiśmy w ogóle o chorobie i też modlił się z nami. I wtedy przyszedł taki przełom. To było niesamowite, bo to był taki pierwszy cud. Pan nie zabrał tego guza i nie zabrał tego, ale Pan zabrał strach. Uzdrowił całkowicie nasze myśli, moje myśli. Po prostu w tym momencie, po prostu tak jakby ta choroba była gdzieś obok nas. Potrafiłam się rano budzić i po prostu wstawać i cieszyć się, a nie pierwsze co to myśleć o tym, że jestem chora. Także było to niesamowite, ten pokój, o którym mówi, ten, który przewyższa wszelkie poznanie. I wspaniale było tego doświadczyć. I wtedy od tego czasu gdzieś tam też pojawił się uśmiech na mojej twarzy i byłam wdzięczna Bogu za wszystko. Minął strach, Pan zabrał ten strach, zabrał obawy i prowadził dalej. No i wtedy też już tak wydawało się, że fajnie, już ta sytuacja się troszkę ustabilizowała, już wiadomo co i jak. I potem znowu zaczął być trochę trudniej. W miarę jak ludzie dowiadywali się, że jestem chora, wiecie, każdy chciał jakoś pomóc, każdy miał jakąś radę, miał jakąś poradę, telefony, jakieś SMS-y i wszystko. Ja byłam bardzo za to wdzięczna, bardzo było to też budujące, w sensie, że ludzie są zainteresowani, że chcą pomóc, i tylko po prostu w pewnym momencie informacji było tak dużo, tych wiadomości, tych pomysłów, bo były różne pomysły. Były pomysły: zmień szpital, może za granicę byś wyjechała do kliniki, może byś zrezygnowała z takiego leczenia, bo też no, leczenie konwencjonalne nie cieszy się zbyt dobrą sławą. Jest tyle różnych innych alternatyw. Spróbuj tego, spróbuj tamtego. Wiecie, w pewnym momencie ja po prostu już nawet nie wiedziałam, co z tymi informacjami zrobić. Wiem, że Irek później po jakimś czasie powiedział, że on już nie mógł na to patrzeć, jak się biłam z tymi myślami. Bo zamiast patrzeć na Pana, na to, że On ma rozwiązanie tej sytuacji, to gdzieś ogrom tych wszystkich informacji zaczął mnie przygniatać. Ale wtedy ciągle byłam tam w poradni w Bielsku, przy szpitalu. Tam wyznaczono mi termin konsylium. To już jest takie spotkanie z większą ilością lekarzy, kiedy już wszystkie badania są przeprowadzone, na to, czy są jakieś przerzuty, czy nie ma. Wtedy tam zapadają decyzje o dalszym leczeniu. Ja wtedy z tym takim totalnym mętlikiem w głowie jechałam na to konsylium. Ogólnie miałam pokój w tym wszystkim, bo oni w ogóle na tym konsylium na mnie patrzyli, jakbym była na jakichś środkach uspokajających, a to naprawdę było Boże działanie. Ale ja się strasznie bałam, że oni mi wtedy powiedzą, że na następny dzień muszę przyjść na chemioterapię. I ja wtedy jeszcze nie wiedziałam w ogóle, co wybrać, jak iść, co zrobić i jaką decyzję podjąć. Ale Pan wiedział, że potrzebuję też tego czasu i wtedy na tym konsylium zapadła taka decyzja, żebym leczenie, chemioterapię rozpoczęła za 3 tygodnie. I wtedy już wiedziałam, że Panie, te 3 tygodnie to jest czas, który Ty mi dałeś, i ja wierzę, że jeżeli skończą się te 3 tygodnie, to ja będę wiedziała, co zrobić i gdzie iść, jakie leczenie wybrać i co zrobić. Bo też były różne propozycje, wcześniej też były propozycje jakieś odnośnie lekarza, może skorzystasz z usług tego lekarza, może pójdziesz do tego czy tamtego. Wiecie, ja wtedy też nie znałam żadnego lekarza i też się tak modliłam: Panie, Ty wiesz, kogo ja potrzebuję, Ty na pewno masz jakiegoś lekarza dla mnie przygotowanego. I wiecie, i tam wtedy na tym konsylium ja byłam ostatnia, gdzieś 17 kobiet, z racji, że byłam najmłodsza. Tam był taki lekarz, którego nawet sama na początku nie zauważyłam, ale z racji, że był ze mną Irek, to Bo tak jak wchodzi się do pomieszczenia, w którym jest na przykład 12 lekarzy, to tak ciężko ogarnąć to wszystko wzrokiem. Oni też jeszcze zadawali pytania, oni w ogóle tak patrzyli na mnie, tak w ogóle podejrzewawczo, czy w ogóle sobie zdaję sprawę z tej choroby, jaką oni mi tutaj przedstawiają. Chyba ze 3 razy taka jedna pani doktor się mnie pytała, czy ty na pewno wiesz, co ci jest. Ale dzięki Bogu za ten pokój wtedy. I wiecie, i tam był właśnie taki lekarz, który gdzieś tam stał z boku i chyba słuchał, jak czytają te wszystkie diagnozy, tą diagnozę i on wtedy podszedł do Irka gdzieś z boku i powiedział mu, że jemu się to coś nie podoba tutaj, że jemu tutaj to nie gra, że po prostu mój wiek i rodzaj tego nowotworu, to jemu to nie pasuje, że jestem za młoda na taki rodzaj nowotworu i że on koniecznie chciałby zrobić mi jeszcze badania genetyczne. Mimo, że wcześniej 2 razy zlecano mi serię różnych badań i też tam pytano o jakieś tam rodzinne powiązania i w ogóle, czy w rodzinie występowała choroba, bo u nas nie było nikogo chorego, to też nikt na to nie zwrócił uwagi. I dopiero na tym konsylium ten lekarz, gdzieś tam w ostatniej chwili tak naprawdę, bo po tym konsylium już miało być tylko leczenie. Także on kazał mi przyjść jeszcze na badania genetyczne. Zaraz na następny dzień też udałam się na te badania i też rozmawiałam z nim. On miał takie przerażenie w oczach, bo w ogóle takim, był bardzo zatroskanym lekarzem, ale takie mega przerażenie było w jego oczach, kiedy ze mną rozmawiał, że on, no ja wiem, że on sobie zdawał sprawę z tego, co widział, z tych wszystkich wyników, z tego rozpoznania. Ja pewnie mniej, bo też wtedy stwierdziłam, że już nie będę nic czytać, że ja już też nie chcę nic wiedzieć, nie chcę znać żadnych statystyk i nie chcę wiedzieć, jakie są rokowania przy tej chorobie, bo każdy organizm jest inny, a przede wszystkim mamy Pana. I wtedy on miał takie przerażenie w tych oczach i on w ogóle tak bezpośrednio do mnie mówił, tylko mówił: Aga, ty musisz się leczyć, pamiętaj, że ty się musisz leczyć, ty teraz musisz wszystko odłożyć, ty nie możesz mieć żadnych innych priorytetów, ty musisz iść się leczyć, możesz iść gdziekolwiek, możesz gdziekolwiek iść do jakiegokolwiek szpitala, ale ty musisz się leczyć. I ja mówię: dobrze, panie doktorze, ja obiecuję, będę się leczyć. I on mi potem powiedział, że podejrzewa tutaj obciążenie genetyczne, bo to jest taki rodzaj nowotworu, który pasuje bardzo do tego i że jeżeli by wyszło rzeczywiście takie obciążenie genetyczne, to on chciałby mi zaproponować badania kliniczne, które są prowadzone w tym szpitalu. Ja wtedy trochę go tak, mogę powiedzieć brzydko, wyśmiałam, bo potem poszłam, rozmawiałam z Irkiem i mówię: wiesz, on mi powiedział, że jakieś obciążenie genetyczne, przecież u nas nikt nie był chory w rodzinie, przecież i w ogóle jakie badania kliniczne, przecież ja nie chciałam być żadnym królikiem doświadczalnym, na którym będą leki próbować. I tak nawet nie pojechałam po ten wynik. Nawet za bardzo mnie nie interesował ten wynik, bo już wiedziałam, że za 3 tygodnie czeka mnie ta chemioterapia. Po tygodniu miał być wynik, nie pojechałam. Przez te 3 tygodnie modliliśmy się o to, co zrobić, co wybrać. I wiecie, to było niesamowite, bo pierwszy raz Pan dał mi takie widzenie, które może nie będę mówić, bo jest osobiste bardzo, ale ja po prostu miałam totalną pewność, że miejscem, w które mam się udać, jest szpital. I mimo, że była to alternatywa może najmniej wygodna dla mnie, bo ja bardzo nie chciałam iść na tą chemioterapię. Wiadomo, że lepiej byłoby przyjmować jakieś suplementy diety. To jednak odebrałam od Pana, że miejscem, do którego mam się udać, jest ten szpital. Ja nie wiedziałam, czy pomogą mi lekarze, czy Pan mnie uzdrowi, jednak wiedziałam, że muszę iść do tego szpitala. Także minęły 3 tygodnie. Przyszedł termin pierwszej chemioterapii, pojechaliśmy. Chwała Panu za to, że też Irek mógł być zawsze ze mną. Że nam Pan tak pobłogosławił też. Także ten aspekt, że mógł mieć taką pracę. Pojechaliśmy i wiecie, tam już też zaczęły się wtedy dziać cuda, bo w ogromie tych wszystkich ludzi, którzy tam byli, pierwszą chemioterapię zaczynało się tak, że trzeba było iść na izbę przyjęć, czekać na izbie przyjęć. I też to siedzieliśmy tam wśród tych wszystkich ludzi w kurtkach, w czapkach, bo to był grudzień. Wszedł wtedy lekarz, przyszedł do pracy rano. To był ten lekarz od badań genetycznych i myśmy tak siedzieli pośrodku tych wszystkich ludzi, jak on przechodził koło nas, to powiedział nam: dzień dobry. I tak patrzyliśmy z Irkiem na siebie, tak, tacy zdziwieni w sumie, no super, no tyle tutaj jest ludzi, akurat nam powiedział dzień dobry, niemożliwe, że nas pamiętał, byliśmy 3 tygodnie temu u niego. Ale oni wtedy wiedzieli, że ja przyjdę, wiecie, to było niesamowite. Ci lekarze już w ogóle czekali na to, że ja będę tygodnia w szpitalu, bo okazało się później, że dostali telefon ze Szczecina, tam gdzie były prowadzone te badania, że jestem jednak obciążona genetycznie i że jednak wystąpiła mutacja genu. Także oni już wiedzieli o tym i no było to też takie niesamowite, bo człowiek taki zatracony w tym wszystkim, wśród tych ludzi wystraszony w tym szpitalu. To też jest takie strasznie ciężkie miejsce, ten szpital. Znaczy się było na początku dla mnie, bo pierwsze 2 razy chyba jak tam pojechaliśmy, to jak widzi się tych wszystkich ludzi tam, bo to jest szpital, gdzie wszyscy są chorzy na to samo. Tam wszyscy są chorzy na nowotwór i większość ludzi bez tych włosów w chustkach. To jest taki ciężki widok. Jeszcze to było na początku tej choroby też, to ja gdzieś tam wtedy pamiętam, że powiedziałam Mirkowi, że ja tam nie pojadę więcej tego szpitala, że ja się tam nie będę leczyć, bo to jest chyba za ciężkie przeżycie, żeby tam sprostać temu. Ale wiecie, ale Pan zmienił nawet to. On potrafi zmienić wszystko. On zmienił nawet moje podejście do tego szpitala, do tego miejsca. I wtedy jak przyjechałam pierwszy raz na tą chemioterapię, to było o tyle niesamowite, że po prostu gdziekolwiek poszłam, czy gdzieś oddać krew, czy już później pod gabinet lekarski, to wszędzie tak jakby czekali. Ja wszędzie wchodziłam bez kolejki, wszędzie wołali moje nazwisko i wtedy też zaproponowali mi to inne, alternatywne takie trochę leczenie, inną chemioterapię. I rzeczywiście były to badania kliniczne, z których wcześniej się tak trochę śmiałam. Jednak był to taki stary lek, który już wcześniej był znany, tylko był stosowany na inne typy nowotworów i oni teraz stosowali go właśnie przy tym raku piersi i miał bardzo dobry odzew, bardzo dobrą odpowiedź. Także lekarz powiedział, żebym się tego na to zgodziła, podjęła tego, bo na pewno nic nie tracę. Jedyne co, to leczenie będzie trwało dłużej o 3 miesiące niż standardowe leczenie. Także podjęłam się tego leczenia i wiecie, i tak później, jak już tak gdzieś tam ochłonęłam trochę, to okazało się, że w Polsce są tylko 3 ośrodki, które prowadziły badania właśnie, gdzie mogłyby mi zaproponować takie leczenie pod ten gen. I to był tylko ośrodek w Bielsku, jeden w Warszawie i jeden w Szczecinie. Także pewnie gdybym wybrała jakiś inny szpital, gdybym może posłuchała kogoś i zmieniła ten szpital, to nie miałabym tej możliwości leczenia się. A przy standardowym leczeniu w moim przypadku odpowiedź była słaba, bo ten nowotwór bardzo słabo reagował na takie leczenie. W ogóle... Także rozpoczęło się chemioterapią. To były 4 cykle chemioterapii, takiej dosyć ciężkiej, takiej, po której 3 dni... Nie byłam w ogóle w stanie wstać z łóżka, ale później Pan dawał siły i tak jakby się zapominało o tym wszystkim. Także Pan wspaniale mnie przez to przeprowadził. Wyniki wtedy krwi miałam bardzo dobre. Też nie musiałam brać żadnych wspomagaczy, jakichś takich farmakologicznych. Mogłam też brać dodatkowe jakieś tam kroplówki z witamin. Też to Pan tak pobłogosławił, że pojawiły się takie osoby, że mogłam poznać takie osoby, które takie rzeczy robiły. Kolejnym etapem była operacja, ale jeszcze po tej pierwszej chemioterapii to było niesamowite, bo jak przyszłam się leczyć, to ten guz był bardzo duży. On ze względu na tą mutację tego genu bardzo szybko rosnął. Jak ja go wykryłam, miał 1,5 cm. Jak poszłam na chemioterapię, miał 7,5. To był bardzo wielki i szybki przyrost. To właśnie przez tą mutację tego genu tak się dzieje. Także za bardzo nawet nie było czasu na jakieś szukanie alternatyw. I wiecie, już wtedy jak to powierzyliśmy wszystko Panu i żeby On tym prowadził i wspaniale było to widzieć, ale wiecie, czasami jest tak, że człowiek też już tam gdzieś widzi swoje rozwiązania i jak już się dzieje fajnie i już było fajnie i po pierwszej chemioterapii ten guz zaczął maleć w oczach, bo on po prostu, on zaczął tak się kurczyć, to było niesamowite. To już takie oczywiście myśli przyszły, że no super, jak dobrze jest. Może jeszcze wezmę drugą tą chemię i później już może będzie koniec. Może wtedy zakończę to leczenie i nie będę musiała mieć żadnej operacji. Ale wiecie, Pan uczy też pokory i uczył mnie pokory w tym wszystkim i tego, że jeżeli Mu ufamy i oddajemy Mu to na 100%, a nie tak, że snujemy gdzieś swoje też plany i swoją, widzimy, mamy swoją wizję tego wszystkiego. Później już dalej ten gruz zmalał, ale później już tak jakby nie drgnął po żadnej kolejnej chemioterapii. No i musiała być operacja. Musiałam się poddać operacji i to też Bóg tak wspaniale wszystko uczynił, że jakoś w ogóle zabrał strach przed tą operacją, zabrał też jakieś takie obawy, jak to będzie, bo to musiała być mastektomia. Także też jakieś w ogóle te wszystkie obawy przed tym, jak to będzie później i było to niesamowite. Później przyszły wyniki po operacji histopatologiczne. Okazało się, że zostały tam komórki nowotworowe, że odpowiedź na leczenie była bardzo dobra, jednak jeszcze tam zostały, także jakkolwiek musi być jeszcze uzupełniające leczenie, czyli kolejna chemioterapia. No tutaj, jak już usłyszałam, kolejna chemioterapia, tutaj już chemioterapia czerwona, czyli standardowa, ta, po której, wiecie, wypadają włosy, to jakoś tak chyba było najciężej z tym wszystkim sobie poradzić, bo wcześniej, jak byłam w trakcie leczenia, też jakoś może nie było widać tego, miałam włosy i to wszystko też było łatwiej iść, kiedy ludzie nie widzieli, że się jest na to chorym. A teraz to już było takie, no teraz już wszyscy zauważą, teraz już wszyscy będą wiedzieć, że, no, że jestem chora. Ale Pan się o to troszczył bardzo. Troszczył się o to bardzo, troszczył się w każdym aspekcie, powiem Wam, nawet w takim aspekcie finansowym. Kiedy byłam po operacji, kiedy też jeszcze tam jeździłam na rehabilitację, przyjechali przyjaciele. Tym razem to byli przyjaciele z Ustronia, ze zboru i przywieźli nam kopertę. I w tej kopercie, wiecie, były pieniądze. To był taki dar od nich, za co jesteśmy też bardzo Bogu wdzięczni, na leczenie, na tą rehabilitację. Gdzie ja tą kopertę gdzieś tam odłożyłam i przyszła ta chemioterapia i wtedy trzeba było iść. Zdecydowałam, że chciałabym sobie kupić perukę, że może będzie tak łatwiej. I pojechałam wybierać wtedy tą perukę, pamiętam. I jakoś tak przymierzałam też, dzięki Bożej łasce, jakoś szybko udało mi się to wybrać, ale odwracam tą metkę, patrzę na tą sumę, wiecie, bo Narodowy Fundusz refunduje jakąś tam część, ale to jest taka mała część. Wiecie, tam na tej metce była ta kwota, którą miałam w tej kopercie. To było niesamowite, że Bóg zatroszczył się także o to, że po prostu byłam w stanie sobie to kupić jakoś tak dla swojej wygody, żeby tą, która mi się podobała, jakoś nie musiałam w ogóle zwracać na to uwagi. Także, że Pan troszczy się o wszystko. Jeżeli też coś zaczyna gdzieś nas prowadzić, no to troszczy się w każdym aspekcie. Także później była ta chemioterapia czerwona, to były 4 dawki, znowu 3 miesiące. I później przyszła chemioterapia jeszcze taka cotygodniowa, to były kolejne 3 miesiące, to były całe wakacje. Już też wiedzieliśmy, że na te wakacje nie pojedziemy z racji tego, że co piątek muszę się wstawić w szpitalu. Ale Pan też się o to zatroszczył i też nam zrobił taką niespodziankę, że ten lekarz też nam powiedział, że nie widzi żadnych przeciwwskazań do tego, żebyśmy na te wakacje pojechali, żebym zrobiła sobie przerwę w tym leczeniu i że śmiało możemy jechać, odpocząć. Było to bardzo miłe, ale też jeszcze takim mega budującym w czasie tej ostatniej chemioterapii było to, że ta chemioterapia była co tydzień. Ja już wtedy byłam po operacji, także kroplówkę mogłam mieć z tą chemioterapią podłączoną tylko do jednej ręki i w tym momencie już nie mogłam brać żadnych innych dodatkowych jakichś takich witamin i czegoś, co by mi pomagało odbudować krew. I wtedy po pierwszej tej chemioterapii białej przyjechałam na drugą i lekarz mi mówi: wiesz, Aga, ale wyniki spadły. Te wyniki twoje tutaj spadły i one są tak na granicy. I dzisiaj jak chcesz, bo tutaj już jesteś, to możesz wziąć sobie tą chemioterapię drugą, ale przygotuj się na to, że jak przyjdziesz za tydzień, to pewnie te wyniki będą jeszcze niższe i no i wtedy będziesz musiała zrobić sobie przerwę. I ja mówię, no skoro już tu jestem, to okej, wezmę tą drugą dawkę i zobaczymy, jak będzie. I tak przyjechałam do domu i też się tak zaczęłam modlić. Mówię, Panie, ja wiem, że jestem w dobrym miejscu, wiem, że to jest droga, którą Ty przygotowałeś. Ty na każdym miejscu utwierdzasz mnie w tym, że idę dobrą drogą i że Ty się przyznajesz do tego leczenia i proszę Cię o to, żeby ono trwało, żeby nie musiała mieć żadnych przerw, z każdą przerwą, przepraszam, to leczenie się wydłużało i ja już też bardzo chciałam, żeby ono się kiedyś zakończyło. Także, ale też tutaj Pan pokazał i też uczył nas tego, uczył mnie tego, żeby mu polegać na 100%, nie polegać na jakichś wtedy dodatkowych, nie wiem, witaminach, które mogłyby mi pomóc odbudować tą krew, bo wtedy to była już taka sytuacja, gdzie już po prostu nie mogłam nic innego wziąć. Lekarz powiedział, jedynie zostaje Ci przerwa, jedynie wtedy będziesz musiała brać sterydy. Wiecie, i wtedy przyjechałam na tą trzecią chemioterapię. No, powiem Wam, że byłam jakaś taka pełna obaw, że no, pewnie będzie spadek. Ale jak się okazało, nie było spadku. Wyniki wzrosły. I dla tego lekarza też to było takie świadectwo, bo też mu mogliśmy powiedzieć. W ogóle też już od początku mówiliśmy, że jesteśmy osobami wierzącymi. I było to też takie fajne dla niego, że po prostu nie stało się tak, jak on przypuszczał, że te wyniki będą spadać, tylko one rosły i one z każdym tygodniem były coraz wyższe. I dzięki Panu mogłam skończyć tą chemioterapię w terminie. Także chwała mu za to. Ostatnim etapem leczenia była radioterapia, naświetlania i tutaj też się spotkałam z wieloma jakimiś takimi pytaniami, komentarzami. A po co ty pójdziesz na to? Przecież brałaś tyle chemii, miałaś operację, zostało to wszystko usunięte. Po co ci jeszcze ta radioterapia, to naświetlanie, to wszystko? Przecież to jest szkodliwe. Przecież, wiecie, no wiadomo, ciężko czasami było odpowiedzieć, bo ja też do końca nie jestem specjalistą, ale ufałam temu, co mówił lekarz i wiedziałam, że tą drogą mam podążać. I Pan znowu sprawił coś takiego, żeby mnie utwierdzić w tym, że to jest dobre miejsce i że miałam tam iść. To wcześniej, kiedy leżałam w szpitalu, poznałam taką wspaniałą osobę i ta osoba, z którą też się zaprzyjaźniłam i ta osoba znała głównego dyrektora fizyków od radioterapii i ona go poprosiła gdzieś tam za moimi plecami, żeby on popatrzył na to moje leczenie. I wiecie, kiedy przyjechałam pierwszy raz na radioterapię, podszedł do mnie taki pan i on się w ogóle przedstawił właśnie, że jestem dyrektorem i że chciałby mi powiedzieć, że on popatrzył na leczenie moje, że chciałby mnie uspokoić, chciałby mi powiedzieć, że te fale, to wszystko, że bardzo łagodnie będzie przebiegać, że mam się nie martwić o te skutki uboczne i no wiecie, było to niesamowite, bo ja go w ogóle nie znałam, on w ogóle nie musiał tam przychodzić przecież i ale Pan chciał mi powiedzieć, wierzę, że też Bóg go użył do tego, że chciał mi powiedzieć, że on się troszczy i że po prostu posyłał tego anioła przede mną i strzegnie na każdym etapie tego leczenia. Także jestem mu za to bardzo wdzięczna. Leczenie skończyło się gdzieś w listopadzie. Później musiałam czekać jakieś 3 miesiące na to, żeby wykonać takie badanie całego organizmu potwierdzające, jak przebiegło to leczenie. Jaka jest odpowiedź, czy jest wszystko ok. Nie ukrywam, że gdzieś było to też takie stresujące, bo póki tam człowiek był w tym leczeniu, to coś się działo, później leczenie ustaje i no, także czekałam na ten tomograf. Wiedziałam, że wyniki z tego tomografu będą dopiero po 3 tygodniach. Lekarz powiedział, może po 2 spróbujemy sprawdzić. No i też sobie cały czas wyobrażałam, jak to będzie czekać na ten wynik, jak to będzie czekać. Gdzieś przypominały mi się początki tej choroby, jak długo musiałam czekać na tą diagnozę. Ale wiecie, Bóg jest wspaniały i On po prostu zaskakuje nas w każdym aspekcie nas. I także tutaj mnie zaskoczył niesamowicie, bo tak się złożyło, że w piątek miałam tomograf, w poniedziałek musiałam odwiedzić mojego lekarza, pojechać do niego szybko na wizytę. I wtedy pod koniec tej wizyty pytam go, panie doktorze, a kiedy będę mogła dzwonić po wynik tego tomografu? No i czekam na odpowiedź, że odpowie mi, że no gdzieś za 2 tygodnie, a on mówi, wiesz co, Aga, zadzwoń do mnie jutro. Ja mówię, no ale jak jutro, jak ja miałam w piątek ten tomograf, przecież, przepraszam, jutro dopiero wtorek, przecież nie ma szans, żeby to już było opisane. On mówi, tak, na pewno opisu nie będzie, ale wiesz, to jest jedyny czas, kiedy ja mogę zajść i zajdę tam do radiologów i popatrzymy na to razem. Także wiecie, to było niesamowite, bo gdzieś jak już przez tyle miesięcy układałam sobie scenariusz, jak to będzie czekać na ten wynik, to przyszedł nieoczekiwanie i wtedy zadzwonił, napisał, że jest wszystko super. I chwała Panu za to. I wierzę, że tak będzie, mimo że ten gen jest, uszkodzony gen jest, jego medycyna niestety nie ma sposobu, żeby to wyleczyć, żeby go naprawić i w związku z tym leczenie, w którym jestem, przewiduje jeszcze co najmniej dwie operacje profilaktyczne. Jeszcze czeka mnie też odbudowa, ale na dzień dzisiejszy cieszę się z tego, że mogę tu być i wierzę, że Bóg to zabrał totalnie i jego dzieła są doskonałe i wierzę, że także w tym aspekcie i będę się mogła tym cieszyć i jestem mu za to ogromnie wdzięczna i także wam wszystkim, którzy byliście, bo pierwszy raz poczuliśmy, co to właśnie znaczy mieć Bożą rodzinę, kiedy tak wiele osób było z nami, wiecie. Wiem, że modlił się nasz zbór, modlił się zbór w Zebrzydowicach, modlił się zbór w Czechowicach, modlił się zbór w Lęborku. Było to dla nas coś niesamowitego, kiedy też tam jeździłam na te chemie, kiedy wiedziałam, że w tym czasie, kiedy ja tam jestem, to ludzie się modlą i to nas po prostu niosło. Także zachęcam was też do tego, żeby jeżeli jest jakiś problem i jeżeli przychodzimy jakąś dolinę, to dzielić się z tym, nie zostawiać tego tam gdzieś głęboko, bo potem chyba to jest gorzej, to urasta później do jakiejś tam ranki takiego strasznego problemu, a tak jest naprawdę łatwiej, kiedy inni niosą z nami to wszystko. Jestem Bogu za to ogromnie wdzięczna i chciałabym jeszcze na koniec przeczytać Psalm 84, to jest z nowego przekładu, to jest taki werset, trzy wersety właściwie, które mi towarzyszyły podczas też tej choroby. O, jak szczęśliwy jest człowiek, który swą siłę ma w Tobie, a w sercu pragnienie, by wciąż być bliżej Ciebie. Taki idąc doliną płaczu, potrafi zmienić ją w źródło, powodzeniem okrywa mu ją wczesny deszcz. Wciąż będzie doznawał posilenia, aż zjawi się u Boga na Syjonie. Ja życzę wam wszystkim, aby te wszystkie doliny, które przechodzimy, aby mogły stać się takim źródłem błogosławieństw dla nas. Amen.